Dzień dobry. Piątek, piąteczek, piątunio. Tadeusz Cymański, poseł Solidarnej Polski, naszym gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry panu redaktorowi.
Uśmiechnięty Tadeusz Cymański prezentuje się imponująco na tle jeszcze bardziej imponującej biblioteki. Sprawdzimy, czy to nie fototapeta, każąc wyjmować panu posłowi niektóre z tych książek, ale to dopiero za jakiś czas. Zaczniemy od pytania o zdrowie, bo naszą ostatnią rozmowę zaczęliśmy od pytania o zdrowie. Okazało się, że pan idzie na operację nowotworu. Rozumiem, że pan już jest po operacji i uśmiech zdradza, że wszystko poszło dobrze.
Tak, operacja się udała, pacjent żyje, a co ciekawsze, z dobrym rokowaniem na przyszłość. Jest ryzyko, ale ono jest na poziomie według wiedzy medycznej, najlepiej zweryfikowanej na poziomie kilku procent. Czyli ogromne szczęście, no teraz, żeby miało się to odwrócić, musiałby być wielki pech. Czyli tylko obserwacja i bez chemioterapii, no to naprawdę jestem, Pan Bóg się ze mną cacka, ktoś mi powiedział, cacka się z tobą i jestem pieszczochem losu, no dlatego taka radość, no a poza tym dzisiaj są imieniny Macieja. Pozdrawiam Maciejów, mój syn najmłodszy.
Chciałem spytać, czy pan ma również na imię Maciej, ale jeśli pan obchodzi po prostu imieniny Macieja. To wszystkiego nie. Dobrego. Panie pośle,
tak
w końcu Tadeusz Maciej. W końcu też apostołowie.
Też by było nieźle, ale u nas była tradycja w rodzinie, jednoimienni jesteśmy wszyscy. Jedno imię.
Dobrze. Panie pośle, to skończmy sobie ze zdrowiem. Wszystkiego najlepszego z okazji imienin, również z okazji imienin Macieja. To właśnie jest dobra, słuszna koncepcja, proszę państwa. Wszyscy możemy dzisiaj świętować imieniny Macieja. Naprawdę poseł Cymański daje dobry przykład. Panie pośle, to może jednak...
I niepopularne.
Bardzo popularne. Okay. Każdy w końcu zna jakiegoś Macieja, więc może się z tego powodu cieszyć
tak
i radować. Tylko nie przesadzajmy z alkoholem. To teraz pytanie...
No świetny fan był, karierę zrobił alkohol nasz wróg, lej go w pysk.
Panie
doskonałe.
Rzecznik Praw Obywatelskich, to jest temat mojego następnego pytania. PiS dwa razy przeforsował w Sejmie swojego posła na Rzecznika Praw Obywatelskich. Senat dwa razy go odrzucał wczoraj. Po raz kolejny, tym razem Bartłomiej Wróblewski przegrał głosowanie w Senacie. No to jest pytanie takie. Trzeciego posła znajdziecie, czy może poszukacie innego kandydata?
Nie wiem. To jest pytanie, bo ja nie chcę się pomniejszać swojej roli. Jestem wśród tych małych koalicjantów mniejszych. Tutaj decydujący głos należy do ścisłego, podkreślam, kierownictwa PiS-u. Czy będzie trzecie podejście na posła, czy też będzie jednak pójście w tą stronę drugą. Ja bym był zwolennikiem, żeby do trzech razy sztuka, jeżeli już, żeby w tej chwili po niefortunnych tych dwóch podejściach zaproponować kogoś, kto będzie miał realną i wyraźną szansę przyjęcia przez Senat, bo tu jest potrzebny jednak kompromis.
No dobra, a pan głosowałby na przykład na panią senator Staroń?
Zdecydowanie tak, jeżeli o mnie chodzi. Dlatego, że mam okazję ją znać od wielu lat i uważam, że aczkolwiek wytyka się jej, że nie jest wybitnym prawnikiem,
no w ogóle nie jest prawnikiem.
To tym bardziej wybitnym nie jest, jeżeli nie jest w ogóle. Ale panie redaktorze, uważam, zobaczymy, co będzie, ale to jest moja prywatna opinia. Nie chcę jej też tutaj ponad miarę i nie ma być to pocałunek, wybacz Lidio, pocałunek śmierci, ale jej nazwisko się pojawia, bo jest przede wszystkim niezwykle wiarygodna i ma, uważam, ogromne poparcie społeczne. Gdyby był wybór rzecznika przez cały kraj, ona by wygrała w pierwszej rundzie.
No to się jeszcze okaże, jakie będą dalsze losy pani Lidii Staroń jako ewentualnej kandydatki na Rzecznika Praw Obywatelskich.
Pytał pan, odpowiedziałem.
Czy równie wiarygodny na przykład jest dla pana Marian Banaś i oskarżenia Najwyższej Izby Kontroli, która co prawda nie postawiła zarzutów premierowi i ministrowi Dworczykowi, jak zapowiadano, ale postawiła je urzędnikom, czy właściwie szefom poczty i Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych. Chodzi oczywiście o te wybory sprzed roku, które się nie odbyły w konstytucyjnym i tam późniejszym terminie, tylko się odbyły jeszcze inaczej, mniejsza z tym. Pytanie jest takie, czy PiS ma z tym poważny problem polityczny, bo opozycja wzywa do dymisji premiera.
No opozycja, zwłaszcza Platforma Obywatelska, warto na te sprawy patrzeć w szerokim kontekście jednak, no to ona pała no, tymi emocjami. Ja chciałbym przypomnieć, że żeby ocenić tą sprawę w sposób taki zobiektywizowany, trzeba wszystko wziąć pod uwagę. Pamiętamy, co się działo, co się wyprawiało rok temu, kiedy wybory były. Co kto mówił, co kto robił. jestem spokojny o to. Natomiast NIK i Marian Banaś, bo o to pan pytał, uważam, że powinien być surowy, ale nie okrutny.
Ale zaraz, ale to w ogóle nie ma w tej chwili znaczenia, przepraszam, proszę się nie gniewać, czy on jest surowy, tak? Czy jest okrutny. Pytanie jest inne. Pytanie brzmi, czy premier Morawiecki powinien podać się do dymisji w związku z tym, że Najwyższa Izba Kontroli stawia poważne zarzuty, że chciał przeprowadzić, że niekonstytucyjnie wydał 70, no, prawie 80 milionów?
Zdecydowanie nie. Uważam tutaj, pozwolę sobie taki pogląd wyrazić, jednak okoliczności, fakty, opinie różne w tej sprawie, prawne. Jedno jest pewne, w tamtym czasie premier był w sytuacji skrajnie trudnej i musiał podejmować decyzje.
Nie, pani...
Były takie trzy słowa, to konieczne, prawie... niezbędne i wyjątkowe.
Było Mateusz Morawiecki podjął tę decyzję, to znaczy ja mam wątpliwości, czy akurat Mateusz Morawiecki ją podjął, ale on ją na pewno firmował. Pytanie brzmi tylko, pytanie rodzi się inne. Kto zapłaci 80 milionów?
Panie redaktorze, rządzenie krajem, podejmowanie decyzji w takich warunkach, w warunkach naprawdę sił wyższych, wszystko było na... Ja uważam...
Tadeusz Cymański jest naszym gościem, który nie chce odpowiedzieć na pytanie, kto zapłaci 76 czy 77, nie pamiętam ile tam tych milionów, ale trzeba to jakoś zapłacić.
Nie sądzę, to ja panu odpowiem, żeby ktokolwiek osobiście, własnym majątkiem czy z własnej kieszeni te pieniądze zapłacił. To odpowiadam na pytanie.
Dobrze, czyli
nie wierzę w to.
Jeśli nikt,
nawet jak się zmieni władza...
Czyli nikt osobiście nie zapłaci, to oznacza, że zapłaci pan, ja, wszyscy, to znaczy zapłacą podatnicy. Budżet.
Panie redaktorze, ryzyko podejmowania decyzji w warunkach COVID-u, to miliardy, proszę pana, nieraz bokiem przejdą, jak trzeba decyzję podejmować. Jedna decyzja, premier musi, on nie ma prawa, on ma obowiązek podejmowania decyzji.
Panie pośle, bardzo ważne pytanie.
Gdyby tego nie zrobił, to by go
zajechali. O to, co się będzie działo jutro. Jutro mianowicie PiS, a w zasadzie rząd ogłosi takie krajowy plan odbudowy, coś, co nazywacie nowym ładem gospodarczym. Tak. To jest nawiązanie oczywiście do Roosevelta, co powinien każdy maturzysta wiedzieć. Natomiast pytanie do pana, pytanie do pana jest ciut inne. To jest takie, czy Solidarna Polska i Porozumienie, no ale w pańskim przypadku Solidarna Polska, również będą brały udział w prezentacji tego nowego ładu gospodarczego? Czy jest to program, który jest programem całej koalicji, czy tylko PiSu?
Tego nie wiem, czy zostaliśmy zaproszeni. O to nie pytałem. Natomiast jeżeli mogę powiedzieć, osobiście robię wszystko.
O, i teraz, no właśnie, bo chyba mamy...
Żeby łączyć, a nie dzielić.
Pan zrobi wszystko, żeby łączyć, a nie dzielić, ale czy to oznacza, że na przykład te 9 ustaw Zbigniewa Ziobry również są w tym Nowym Ładzie? No i straciliśmy połączenie z Tadeuszem Cymańskim.
Mam nadzieję, że będą, a jeżeli nawet, to jestem...
My mamy nadzieję, że uda nam się przeprowadzić tę rozmowę, dokończyć tę rozmowę w internecie, w radiu rmf24.pl i w interi.pl. Słuchaczom RMF-u i tak musimy serdecznie podziękować. I akurat...
Szkoda.
Ale musimy podziękować. Proszę państwa, tam będzie dużo o książkach, będzie o polityce, o dużych pieniądzach, które zarabiają rodziny polityków. O tym też będzie. Ale to wszystko w internetach. Zostańcie z nami. Panie pośle, mam nadzieję, że się słyszymy i że wszystko jest dobrze. Jeśli nie, to ja mogę gadać do rana. Z przerwą tylko na posiłki. Panie pośle, czyli licznymi przerwami. Panie pośle, to może jeszcze chwilę o polityce, zanim o książkach. Można?
Proszę bardzo.
Pytanie o polityczne jest jednak to takie, bo wie pan, ten nowy ład gospodarczy, który ma być takim impulsem do rozwoju, ale też, jak rozumiem, okazją do odbicia w sondażach, czyli do powrotu na te ponad 40%, które PiS w sondażach miał, zanim wybuchła awantura aborcyjna, czyli wyrok Trybunału, a później strajki kobiet. Otóż to wymaga też pewnej minimalnej, elementarnej jedności wewnątrz prawicy. Z tą jednością ostatnio było bardzo, bardzo kiepsko. No, żarliście się widowiskowo i pytanie brzmi, czy to koniec tego, czy... No nie, niech pan tak się nie krzywi, panie pośle, bo panu tak zostanie.
Żarliście się. No jak mam nie reagować? Różnice poglądów, to jeszcze nie żarliście się.
No nie, no błagam pana.
Pan jeszcze zobaczy, jak się można pożreć. Jak pan tak mówi. Dobrze, Okay.
To jest dobre akurat nadzieję, i to prorocze. To prorocze może się okazać. No dobra, ale to pytanie pozostaje. Bez względu na to, jak je sformułujemy, to ja sformułuję grzeczniej. Tutaj daleko posunięte różnice poglądów uda się przezwyciężyć. Czy Nowy Ład Gospodarczy scementuje prawicę, czy wręcz przeciwnie, stanie się powodem kolejnych niesnasek? O, właśnie. I teraz Tadeusz Cymański ładnie wygląda, ale nic nie mówi na przykład. I to jest chyba dobre.
Mam nadzieję, to jest moje zdanie, no trudno, też nie jestem prorokiem, ani nie jestem wszechmocny. Mhm. Jestem zwolennikiem, że wesprze koalicję. Nawet jeżeli główne zasługi bierze PiS, bo to jest jego program, a my popieramy to w większym czy mniejszym zakresie, absolutnie tak. To nam da power.
Panie pośle, nie da się rozmawiać w takich warunkach niestety, więc zastanawiam się, czym...
Z tego, co ja się wygaduję, uwaga, bo
panie pośle, albo zadzwonimy do pana i po prostu będzie pańskie ładne zdjęcie, co oczywiście nam uniemożliwi pokazywanie książek, no ale trudno, albo będziemy musieli tę rozmowę zakończyć, więc ja proponuję, żeby pan odebrał łaskawie od nas telefon i w ten sposób przeprowadzimy dalszą część tej rozmowy, bo ja mam jednak parę pytań.
Już jestem.
O, widzisz tak. Pan.
Cudownie.
To dajmy
zapraszam
jeszcze... Ale bardzo proszę, nikt nie ma do pana pretensji. Dajmy jeszcze tylko ładne zdjęcie również pana posła, żeby to nie było
dobrze,
tylko tak,
dobrze,
żeby
dobrze.
Moją gębę pokazywali, bo to wie pan...
Co za pech.
No to za pech, ale wie pan co, dobrze. To politycznie jeszcze troszkę, bo ja zadałem to pytanie, nie uzyskałem ostatecznie odpowiedzi, to wrócę do tego, czy ten Nowy Ład Gospodarczy... scementuje Zjednoczoną Prawicę, czy wręcz przeciwnie, stanie się powodem kolejnych niesnasek?
Myślę, że nie będzie scementowania, bo to za daleko może idąca nadzieja, natomiast na pewno powinien dać nowy impuls i pomoże i w dobrą stronę sprawy pójdą. Ja rozmawiałem na temat Nowego Ładu z kolegami w Solidarnej Polsce. Uważam, że większość tych postulatów, które do nas docierają, jesteśmy za, wesprzemy to. Byłoby to nierozsądne w tej chwili, gdybyśmy jeszcze w tej trudnej sytuacji, w następstwie naszej postawy czy głosowania, dolewali oliwy do ognia. Nie, no trzeba myśleć. Trzeba być powściągliwym i roztropnym, okej? Okay?
Czyli poprzemy i będzie to raczej manifestacja jedności, jak rozumiem. To, co jutro przed nami, tak?
No może nie manifestacja, tylko świadectwo jedności.
Świadectwo. Dobrze, nie będziemy się spierać na słowo. Dobrze, panie pośle, to ja teraz troszkę, pan pozwoli, mniej wesoło. Choć nie dramatycznie. Jak pan reaguje na to, gdy słyszy pan, że żona posła Prawa i Sprawiedliwości, bardzo ważnego posła Prawa i Sprawiedliwości, została dyrektorem w Orlenie i zasiada w trzech ważnych radach nadzorczych?
Jak reaguje? No słyszałem audycję u pana redaktora z Krzysztofem Sobolewskim, no to o jej żonie tutaj pewnie.
Jego żonie, tak.
Jego żonie, tak. I myślę, że to są takie sprawy, które są źle przyjmowane przez opinię publiczną i to chyba każdy to rozumie. Zresztą problem bardzo delikatny i ważny, który wraca jak bumerang, nie tylko przy naszej, ale przy wszystkich koalicjach. Tak to wszystko wygląda. I ja nie będę się tłumaczył za innych, ja mogę mówić za siebie, za to, co ja osobiście robię. I pan Krzysztof, kolega Krzysztof Sobolewski u pana się tłumaczył, wyjaśniał te
nie
rzeczy.
Tłumaczył
sprawa
się.
Prywatna.
On uznał, że to jest sprawa prywatna.
No tak. No to jest tak, w taki sposób to wyjaśniał. Tak. No,
więc Pan to pamięta.
Uwagę jeszcze te trzy rady nadzorcze. Pamiętam, co pan mówił dokładnie. Cały czas, właściwie cała audycja była zdominowana tym tematem.
Pan to pamięta, ja to pamiętam. Tak. Mówię o czasach końcówki AWS-u. Kiedy w zasadzie, wie pan, to jest zadziwiające. AWS jednak przeprowadził wiele reform. Wiele rzeczy, mam wrażenie, mu się udało i naprawił wiele rzeczy. Ale i tak wszyscy pamiętają AWS jak najgorzej, dlatego że końcówka rządów AWS-u to był jeden wielki skok na stanowiska i jeden wielki, pokaz jednego wielkiego nepotyzmu, kolesiostwa, załatwiania sobie posad i wszelkich tego typu historii. Nie ma pan wrażenia, że skoro Krzysztof Sobolewski, szef Komitetu Wykonawczego PiS, może żonie załatwić takie rzeczy, to znaczy, że hulaj dusza piekła nie ma. I cała ta wasza Zjednoczona Prawica weszła już teraz w okres łapczywego konsumowania władzy?
Panie redaktorze, wszystko, co się dzieje, jest publiczne. Mamy oświadczenia, mamy informacje, są dziennikarze, śledczy, różni, są różne stacje. Za wszystko się płaci. To nie ma tak, że cokolwiek się dzieje publicznego, nie przychodzą konsekwencje. To, co teraz mówimy ze sobą w tym programie, to, co w telewizji, to te informacje, które są w różnej prasie, w różnej telewizji, są widoczne. Jeżeli nie wyciągniemy wniosków z pewnych sytuacji, to przyjdzie nam zapłacić być może gorzką, wysoką cenę. Ale
mógłby pan mniej ezopowym językiem się posługiwać, bo wie pan, no, pewną cenę, pewne sytuacje. Nie, mówię o bardzo konkretnych sytuacjach, o tym, że skoro szef Komitetu Wykonawczego Prawa i Sprawiedliwości, to jest bardzo ważna, proszę państwa, funkcja, brzmi może urzędniczo, ale tak naprawdę jest to człowiek, który trzyma taki nadzór, pieczę nad strukturami regionalnymi. Skoro on może tak narympał załatwiać swojej żonie posady, to w zasadzie każdy u was już może, więc hulaj dusza, piekła nie ma. Kaczyński nie patrzy.
Nie można powiedzieć, że hulaj dusza, piekła nie ma, bo piekło jest i z tym hulaniem to się kończy bardzo źle. Przed chwilą pan wspomniał, jak skończył AWS.
Tak. I no mam wrażenie, ja mam wrażenie, że PiS wszedł, że Zjednoczona Prawica, jak chcecie, że weszliście na tę samą drogę.
Nie daj Boże, jest wielkie powiedzenie, historia jest nauczycielką życia. Pamiętajmy o tym, uczmy się, wyciągajmy wnioski.
Ale panie pośle, ja ze trzy razy z panem o tym rozmawiałem, więc nie chcę specjalnie do tego wracać, no ale skoro Patrycja Kotecka, żona ministra sprawiedliwości, może zostać członkiem zarządu dużej firmy ubezpieczeniowej, oczywiście państwowej, bo tak wybitny fachowiec jakoś nie chce sprawdzać się w funkcjach prywatnych.
Proszę pana.
Dorota Arciszewska, ale chce pan te nazwiska? Ja je wszystkie wymieniałem wiem. Krzysztofowi Sobolewskiemu. Marcin Przyłębski, Dorota Arciszewska-Mielewczyk, Emilia Hermaszewska, czyli żona Ryszarda Czarneckiego, cała rodzina pani europoseł Kloc i tak dalej, i tak dalej. Ja mogę te nazwiska mnożyć.
Ale panie redaktorze, zgodzi się pan z jednym. Żeby komuś zarzucić czy przypisać kolesiostwo czy nepotyzm, to trzeba konkretną sprawę, konkretne nazwisko zobaczyć. Pan przecież w swoim programie podkreślał, gdzie wcześniej kto pracował, jakie ma wykształcenie, jakie ma kompetencje, ile zarabiał, to bardzo ważne. Wszystko musi być ocenione w każdej sprawie. Nie można wszystkich brać pod jeden szymer. Tak,
pan sobie z nas szydzi teraz, panie pośle. I to
zaraz,
też...
no nie jak szydzi.
Nie, bo to jest jakaś drwina. No, przepraszam bardzo. Przecież ja pokazuję tylko sytuację, w którym ludzie, którzy nigdy wcześniej nie zajmowali się takimi rzeczami, nagle zostają nie pracownikami, bo można powiedzieć, ktoś poszedł do pracy, no jasne, dyrektorami, członkami zarządu. No nie, no przepraszam, wszystkie te nazwiska to są właśnie takie przykłady. No.
Jakie... Ale nie wszystkie. Tu pan z panem polemizował, bo jak pan weźmie pod przykład ten ulubiony przykład, który pan ciągle tutaj podkreśla, mianowicie żony ministra Ziobry, proszę sprawdzić w programie,
co muszę sprawdzić.
Jakie są wyniki jej pracy momentu, kiedy objęła ważną...
No Patrycja Kotecka pracuje w firmie ubezpieczeniowej, która to firma ubezpieczeniowa ma dobre wyniki. I wie pan
bardzo
co?
Bardzo dobre wyniki oczywiście. I ona w tej pracy się sprawdza.
Dzięki niej, proszę pana. Nie wie pan co?
Nie wiem, czy natomiast sukces, oglądalność, proszę pana, RMF-u wzrośnie, to jest pana sukces, a nie tylko
wszystkich pracowników.
Nie, to jest
sukces całej stacji.
Ale przede wszystkim, no to zmieńmy pana Mazurka, zobaczymy, jaka będzie słuchalność tego programu.
A ja panu coś powiem.
Niech pan nie pomniejsza swojej roli.
Nie, ja nie pomniejszam.
Pan jest tutaj najważniejszy. Szef zawsze spija sukces.
O, sancta simplicitas. Gdybym myślał tak jak pan, to by znaczyło, że mi kompletnie odbiło i jestem kompletnie odklejony od rzeczywistości. Nie było Mazurka, był RMF, nie będzie Mazurka, będzie RMF.
Nie będzie już takiej słuchalności. Ale mówmy się jedno, każda sprawa jest indywidualna.
Nie, panie pośle, pan broni po prostu Patrycji Koteckiej. Ja nie chciałem specjalnie o niej rozmawiać, mówiłem o pewnym zjawisku.
Ja podaję przykład.
Pan daje ten przykład tylko z jednego powodu. To jest żona polskiego partyjnego szefa.
Nie wszystkie sprawy są skandaliczne,
Ale to właśnie, no dobrze, ma pan rację, nie wszystkie. To jest akurat jedna z tych nielicznych, które są absolutnie skandaliczne. Po prostu. Ale dobrze.
No to się różnimy. Dobrze.
Tak, to się różnimy. Pan uważa po prostu, że żona ministra, która była dziennikarką, może zostawać dyrektorem firmy ubezpieczeniowej. Ja mogę zostać prezesem KGHM-u. Ja już kiedyś składałem propozycję, że bardzo bym chętnie został. Ale naprawdę, myśli pan, że jak ja bym został prezesem KGHM-u, to wyniki byłyby gorsze? Zapewniam pana, że nie. Bo na tyle oleju w głowie mam, że otoczyłbym się ludźmi, którzy wiedzą, co robić.
No to by pan udowodnił, że dziennikarz może być lepszym menedżerem
nie,
od fachowca
a ja bym,
z branży.
A ja bym się, proszę pana, zajął konsumpcją owoców stanowiska prezesa.
Ale tutaj akurat przykład jest dobry, że wybitny, inteligentny człowiek może być lepszym menedżerem niż fachowiec z branży. Okej, tu się zgadzamy.
Panie pośle, to nie tak powinno wyglądać, bo to byłby raczej wyjątek, który potwierdza pewną regułę. Ale zostawmy teraz to. Jak pan chce mi powiedzieć i naszym słuchaczom, że w zasadzie to tylko czasami jest skandal, ale w większości to jest dobrze, to ja panu powiem tak. To jest właśnie ta pycha, która i pana dopadła, a przed czym ona kroczy, to pan doskonale sam wie. Prawda?
Ja się zgodzę z jednym i to wiem. Biada nam, bo wszyscy nam słuchają, bo nie będę bronił straconych pozycji i to, co pan wspomniał o AWS, jest przestrogą. Wyciągnijmy wnioski, a jeżeli takie rzeczy się dzieją, bo się dzieją, tutaj nikt nie będzie zaprzeczał faktom, to ograniczmy i przyjrzyjmy się, czy nie nadużywamy władzy dla prywatnych celów, okej? Okay?
Dobrze, no. To zostawmy w takim razie sprawy polityczne, zostawmy pieniądze tam z tyłu za panem. Teraz wszyscy muszą mi uwierzyć na słowo.
Coś miłego może będzie na koniec.
O książkach będzie. Są książki. Ja zobaczyłem tylko, daleko mam telewizor, niestety nie pokazuję mi to przed samym nosem. Daleko mam ten telewizorek i ja tam widziałem tylko Tomasza Manna. Pan jest znany z tego, że pan rzeczywiście tak, pan kocha Tomasza Manna, to ja wiem. I pan, tak, pan czyta Tomasza Manna.
Dostojewskiego.
Nie, proszę pana, Tomasza, pan się zachwycał Tomaszem Mannem i Ulyssesem, a żadnego z nich nie napisał ani...
Ulyssesem to Joyce.
No właśnie, chciałem powiedzieć. Niczego z tych nie napisał, nie napisał Dostojewski.
Tak.
No to
tak.
Jak z tym Tomaszem Mannem? Co to był za Tomasz Mann tam z tyłu?
To jest ciekawa rzecz, to wakacje moje pod wpływem z inspiracji pana gościa niedawnego, Teofila Bartoszewskiego, który mnie zaskoczył, że książką jego życia jest nie doktor Faustus, ani Budenbrockowie, ani Czarodziejska Góra, przede wszystkim Czarodziejska Góra, książka no tak, legendarna, tylko Józef i jego bracia. Trzy potężne, opasłe tomy, nie mogę tego pokazać, potężna książka, ale ciekawa, 12 lat, historię cudowną Józefa Egipskiego, to biblijna sprawa,
tak.
Ale świetna książka i przebrnąłem, tak powiem.
Przebrnąłem,
ale też
bo to takie trudne?
Przebrnąłem to słowo, może, bo są fragmenty dla mnie ciężkie, bo nie jestem tak lotny jak Teofil Bartoszewski, bo ta książka wymaga przygotowania. Tomasz Mann opisał 12 lat, ale są tak urocze fragmenty, które wprowadzają w nas tą historię Egiptu, i w ogóle fascynującej historii Józefa, odsyłam i zachęcam słuchaczy, żeby poznać tą historię, a kto wie, może się i porwać, bo to niełatwa rzecz, trzy opasłe tomy. Wie pan, ja mówię szczerze, natomiast wynagradzają nasz trud czytelniczy fragmenty, bo są jak perełki, są takie fragmenty, to trochę jak poszukiwanie samorodku w ziemi. Jak się czyta książkę, czasami trudną, ale nagle bach i olśnienie jest taki... smak, że ja to lubię. Ja to lubię.
Ja też lubię takie smaczki. To prawda. No. Tylko wie pan co? Ja zawsze mam później takie coś, że myślę sobie, kurczę, powinienem to zapamiętać, a nawet użyć może kiedyś, bo jednak czasami piszę jakieś felietony, to co fajniejsze sformułowania chciałoby się użyć. I po prostu spada na mnie oczywiście moja tempota i zero pamięci i w związku z tym wszystko to zapominam. No, ja
Panie redaktorze, ja słucham pana audycji muzycznych, jak pan Bóg dzielił, dwa razy stawał w kolejce. Niech pan nie narzeka na pamięć, naprawdę. Ja bym się chętnie zamienił z panią. Może sztuka wykorzystania.
To jest bzdura.
Z panem, wykorzystania
Piotr, myli mnie pan, pamięci, myli
to prawda,
pan z
to refleks.
Myli mnie pan z Piotrem Zarembą, to jest człowiek, który jak raz coś przeczytał, raz coś zobaczył, to zapamięta do końca życia.
To jest prawda, że jest genialny pod tym kątem, ale panu nie brakuje, niech pan tutaj nie, taki skromny nie jest.
Proszę pana, ja mogę na przykład filmy sensacyjne, już kończymy, bo właśnie widzę, że czas
już,
nam
już, ucieka.
Ja mogę filmy sensacyjne oglądać dwa razy, tak po kilku miesiącach, bo ja nadal nie wiem, kto zabił, to po pierwsze, bo nie rozumiem oczywiście, bo jestem zbyt tępy, ale drugie, ja nawet nie pamiętam, że oglądałem, ja nie pamiętam nic. Także niestety, jakby to panu powiedzieć...
Ale też naprawdę, ja nie mówię ze skromności, ja pewne rzeczy takie, mówię o tych perełkach, o tych momentach, czasami pamiętam i to robi wrażenie na moich rozmówcach, na panu, jak widać też, ale to nie jest prawdą, że ja mam taką kopalnię, nie jestem erudytą, natomiast przeżywam i się cieszę, a co przeżyję i się cieszę, to często zapomnę, a te prawdziwe perełki to są normalnie tak piękne, że warto je zapamiętać.
Mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy przed wakacjami. O, to jest dobry pomysł. Spotkamy się jeszcze przed wakacjami i wtedy porozmawiamy o książkach na wakacje. Pan nam poleci książki na wakacje. Dobra?
Oj, taki dobry to ja nie jestem. Ja jestem też konserwatywny, bo ja w te wakacje, się przyznam, czytałem na przykład Udrękę i Ekstazę.
Dobrze.
O Michale Aniele. No to jest książka kończyć. Już archaiczna. Dzisiaj tego się nie czyta.
Kończyć, panie pośle. Poleci pan nam książki na wakacje, które się czyta. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Tadeusz Cymański był naszym gościem, mimo problemów jakoś się udało.
Bardzo dziękuję, pozdrawiam w tym pięknym dniu. Pozdrawiam.